Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Miliona uczestników spodziewają się organizatorzy Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie.
W obronie rodzin oraz chrześcijańskich korzeni Europy stanął przewodniczący Episkopatu Włoch.
Instytucje katolickie w USA złożyły pozwy sądowe przeciw rządowi federalnemu.
22 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Miliona osób spodziewają się organizatorzy Światowego Spotkania Rodzin na papieskiej mszy wieńczącej to wydarzenie. Rozpocznie się ono już za tydzień w Mediolanie. Papież włączy się w program spotkania, biorąc udział w Wieczorze Świadectw. Pierwsze dni Światowego Spotkania będą poświęcone na Kongres Teologiczno-Duszpasterski oraz na tzw. Targi Rodzin. W tych dwóch inicjatywach weźmie udział 50 tysięcy osób z 90 krajów. Osobny program przygotowano dla dzieci. Przy obsłudze Światowego Spotkania Rodzin jest zaangażowanych 5 tysięcy wolontariuszy.
Dane te podano w Watykanie na konferencji prasowej. Zaprezentowano też wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Boloński, a dotyczących wpływu rodziny na życie społeczne. Potwierdziły one, że tylko silne rodziny są w stanie generować aktywnych członków społeczeństwa, którzy są jego podmiotem, a nie jedynie przedmiotem jego troski. Szczegółowe wyniki badań będą podstawą do dalszych dyskusji już w Mediolanie.
W Watykanie kongres zaprezentowało dwóch włoskich kardynałów, Ennio Antonelli, przewodniczący papieskiej rady do spraw rodziny, oraz Angelo Scola, arcybiskup Mediolanu. Dziennikarze pytali ich o włoską politykę prorodzinną. W przekonaniu purpuratów jest ona bardzo mizerna. Paradoksalnie zamiast pomóc rodzinie, jeszcze bardziej ją osłabia. Narusza się bowiem prawo do niedzielnego wypoczynku, prawa przysługujące rodzinom chce się nadawać związkom o innym charakterze, a parom przeżywającym kryzys proponuje się ułatwione procedury rozwodowe. Zdaniem kardynała Antonellego, zapał, którym wykazują się politycy w forsowaniu tych rozwiązań, powinien być wykorzystany w inny sposób, aby rzeczywiście służyć rodzinie i małżeństwom, które są zagrożone rozbiciem.
Problemy nękające Włochy i całą Europę podjął przewodniczący włoskiego episkopatu, otwierając jego obrady plenarne. Potrwają one do piątku. Kardynał Angelo Bagnasco wspomniał najpierw trzęsienie ziemi, które dotknęło północne Włochy, powodując 7 ofiar śmiertelnych i liczne szkody, a zarazem uświadamiając kruchość ludzkiej egzystencji. Mówiąc dalej o kryzysie, arcybiskup Genui wskazał, że stał się on kryzysem systemu, a według niektórych nawet cywilizacji. Poruszył też kwestię kryzysu Europejczyka, nawiązując do rozczarowań związanych z sytuacją naszego kontynentu.
Wyrośliśmy w szkole Jana Pawła II. Europa jest dla nas dobrem zbyt wielkim, by pozostała projektem poronionym, przy czym problemem dla każdego kraju członkowskiego byłoby znaleźć jak najmniej bolesny sposób wyjścia z niej, powiedział kardynał Bagnasco. Właśnie doświadczane nieoczekiwanie trudności mówią, jak konieczna jest Europa i jakie niebezpieczeństwa nam zagrażają, gdybyśmy z tej drogi zawrócili. Przewodniczący włoskiego episkopatu podkreślił konieczność budowania w oparciu o historycznie obiektywne chrześcijańskie korzenie Europy. Wspólnota europejska nie może też istnieć bez solidarności i współpracy. Nawiązując z kolei do zbliżającego się Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie, purpurat wskazał, że niezrozumienie znaczenia rodziny grozi również społeczeństwu. Nie można jej uważać za przeżytek czy na nowo definiować, a proponowane we Włoszech skrócenie procedury rozwodu osłabia więzi społeczne.
Kardynał Bagnasco podjął też inny typowo włoski problem, jakim jest przemoc mafijna i terrorystyczna, dotykająca zarówno południe, jak i północ kraju. Nawiązał do niedawnego zamachu na szkołę w Brindisi i do ataku, jaki miał miejsce przed 2 tygodniami w stolicy jego diecezji Genui. Zapewnił, że Kościół zawsze przeciwstawiać się będzie organizacjom przestępczym.
Jedno wielkie gruzowisko, a zarazem cmentarzysko zniszczonych kościołów i bezcennych zabytków. Tak krajobraz po tragicznym trzęsieniu ziemi, jakie w niedzielę nawiedziło północne Włochy, określił biskup Francesco Cavina. Ordynariusz Carpi, diecezji leżącej na dotkniętych kataklizmem terenach, ostatnie noce spędził w garażu, ponieważ jego rezydencja biskupia też znacznie ucierpiała.
Mimo że, jak zapewniają sejsmolodzy, najgorsze już minęło, to w regionie Emilia-Romagna wciąż odczuwalne są wstrząsy wtórne, które dopełniają dokonanych wcześniej zniszczeń. Ucierpiały nie tylko domy, ale także zabytki, z których wiele znajdowało się na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości.
W pierwszym rzędzie sprawdzamy i zabezpieczamy domy. Niestety na kościoły i zabytki czas przyjdzie w drugiej kolejności, mówi jeden z pracowników włoskiej obrony cywilnej. Zdecydowana większość zabytkowych kościołów na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi jest niedostępna dla wiernych. Niektóre, jak mówią specjaliści, przy nakładzie ogromnych środków da się odbudować, inne uległy bezpowrotnemu zniszczeniu.
Ekumenizmem, który dziś rozwija się najdynamiczniej, jest ekumenizm męczenników, uważa kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Kościół ponownie wrócił do epoki prześladowań. 80% ofiar wszystkich prześladowań religijnych na świecie stanowią chrześcijanie, powiedział kardynał Koch. Uczestniczył on w pielgrzymce Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie do opactwa Ein Siedeln w Szwajcarii. Przy okazji przedstawił stan relacji Watykanu z różnymi wyznaniami. Odmówił jednak wszelkich komentarzy na temat negocjacji z Bractwem Świętego Piusa X, które w Szwajcarii ma swą główną siedzibę. Kardynał Koch podkreślił, że aktualnie decyzja w tej kwestii należy już tylko do Benedykta XVI.
Szwajcarski purpurat zaznaczył natomiast, że Stolica Apostolska oczekuje na rezultaty przygotowywanego obecnie Soboru Kościoła Prawosławnego. Dyskutowaną aktualnie kwestią jest prymat, którego potrzeby uznają obie strony, przypomniał kardynał Koch. Za wielki sukces uznał przezwyciężenie problemów natury personalnej w relacjach z rosyjskim prawosławiem. Poprzedni patriarcha Aleksy, mając niemieckie pochodzenie, musiał dowieść, że jest prawdziwym Rosjaninem, co negatywnie odbiło się na relacjach z papieżem Polakiem. Patriarcha Cyryl zna się natomiast z Benedyktem XVI od dawna. W Rosji dobrze też jest znana antynazistowska postawa rodziny Ratzingerów, w związku z czym niemiecka narodowość Ojca Świętego nie stanowi negatywnego obciążenia. Osobiste relacje między papieżem i patriarchą Moskwy nigdy nie były tak dobre, zaznaczył kardynał Koch.
Sobór Watykański II musi być odczytywany w ciągłości z całą tradycją Kościoła oraz w jego historycznym kontekście, podkreślono wczoraj w Watykanie w czasie prezentacji książki pod tytułem Klucze Benedykta XVI do interpretacji Soboru Watykańskiego II. Jest to dzieło zbiorowe wyjaśniające z różnych perspektyw tak zwaną hermeneutykę ciągłości, którą stosuje papież w odczytywaniu soborowego nauczania.
Prezentując tę książkę, jeden z autorów, kardynał Walter Brandt-Müller, podkreślił, że trzeba zawsze mieć na uwadze różny status poszczególnych dokumentów soborowych. Na przykład wielkich konstytucji nie można traktować w ten sam sposób, co zwykłych deklaracji. Również soborowe dekrety, choć trzeba do nich podchodzić poważnie, jako do wyrazu żywego magisterium Kościoła, nie zawierają treści wiążących pod względem doktrynalnym. W tym kontekście wyraził on zdziwienie, że przedmiotem sporu z lefebrystami są zazwyczaj dwa dekrety o religiach niechrześcijańskich oraz o wolności religijnej. Nie wiem, dlaczego nasi przyjaciele koncentrują się niemal wyłącznie na tych dwóch tekstach. Żałuję, że tak jest, bo przecież są to dokumenty, które z łatwością można zaakceptować, jeśli się uwzględni ich naturę kanoniczną, stwierdził kardynał Brandt-Müller.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Pozew do Sądu Federalnego Stanów Zjednoczonych przeciwko agencjom Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej złożyły 43 katolickie diecezje, szkoły, szpitale, placówki społeczne i inne instytucje. Pozwy dotyczą nowych przepisów, które nakładają na pracodawców obowiązek pokrywania kosztów związanych ze stosowaniem antykoncepcji i sterylizacji. Wspólna akcja prawna jest oznaką determinacji Kościoła. Ma pokazać rządowi, że nie można narzucać żadnego prawa z pogwałceniem wolności wyznania.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA, kardynał Timothy Dolan, powiedział, że prowadzone były próby negocjacji z administracją i biurami prawnymi Kongresu. Rozmowy te będą kontynuowane, bo wciąż nic nie jest postanowione, ale czas ucieka, a przez to nasze prace i podstawowe prawa zostały naruszone. Musieliśmy więc odwołać się do sądu, powiedział hierarcha.
Złożone równocześnie przez różne podmioty pozwy są przekonującym dowodem na jedność Kościoła w obronie wolności religijnej. Jak zgodnie podkreślają składający pozwy, kontrowersyjne rozporządzenie rządu jest pogwałceniem wolności religijnej gwarantowanej przez pierwszą poprawkę do Konstytucji, prawo do wolności religijnej z 1993 roku oraz inne akty amerykańskiego prawa federalnego.
Kościół luterański przestał być oficjalnym wyznaniem państwowym w Norwegii. Parlament tego kraju przegłosował stosowne poprawki do konstytucji ustanawiające rozdział kościoła od państwa. Wcześniej wniosek w tej sprawie złożył w izbie sam kościół luterański. Był on w Norwegii wyznaniem państwowym od 475 lat. Nominacje biskupów i innych przełożonych kościelnych dokonywane były przez władze państwowe. Teraz będzie to leżało w gestii samej wspólnoty luterańskiej. Także norweskie państwo pozbędzie się wyznaniowo-politycznych ograniczeń instytucjonalnych, co ważne jest zwłaszcza w kontekście dużego napływu imigrantów. Zmieni się również sposób finansowania kościoła, który dotychczas był oparty o system podatkowy.
Tymczasem patriarchat moskiewski stara się zacieśniać swe związki z państwem. Jego rzecznik, ksiądz Wsiewołod Czaplin, wyraził zadowolenie z kształtu utworzonego rządu Federacji Rosyjskiej. Występując jednocześnie na prezentacji pracy badawczej Narodowa Idea Rosji, poparł on tezę o unikalnej organizacji życia społecznego w tym kraju.
Ksiądz Czaplin zauważył tworzenie nowej konfiguracji władzy, przez wielu komentatorów ocenianej jako starą konfigurację. Zdaniem Wsiewołoda Czaplina tę nowość wprowadzają nowi ludzie w składzie rządu, jak się wyraził, ludzie myślący, stwarzający nadzieję, że to co stare stanie się nowym. W skład rządu Dmitrija Miedwiediewa weszły osoby z doświadczeniem lat Związku Radzieckiego, lat 90. i z początku XXI wieku, co stwarza nadzieję na modyfikację kierunków rozwoju kraju. Według księdza Czaplina dyskusja na temat, jakim powinno być państwo, jego prawo, polityka i rola w świecie dopiero się rozpoczyna. O tożsamości, samobytności państwa decyduje, zdaniem Czaplina, idea jasnych celów dających sens życia. Zestaw takich celów znalazł się w prezentowanej pracy badawczej Narodowa Idea Rosji, który w większości współbrzmi z ideami wypracowanymi przez Powszechny Rosyjski Sobór Narodowy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Za regulowaniem relacji kościelno-państwowych na zasadach równości opowiedział się zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Odwiedzając Charków na wschodzie Ukrainy, arcybiskup Światosław Szewczuk podkreślił, że kościoła nie można traktować jako narzędzia władzy. Jego miejsce jest w społeczeństwie. Najlepszym sposobem kształtowania stosunków między kościołem katolickim a władzami jest konkordat ze stolicą apostolską, powiedział kijowsko-halicki arcybiskup Większy. Większość państw zachodnich ma taką umowę z Watykanem. Czy osiągnie to również Ukraina, nie wiem, ale idziemy w tym kierunku, dodał grecko-katolicki hierarcha. Podejmując sprawę ekumenicznych dążeń do jedności chrześcijan, podkreślił on potrzebę uwolnienia się kościołów od polityki.
W najbliższym czasie w wielu krajach południa Afryki odbędą się wybory prezydenckie i samorządowe. Stąd apel Kościoła o to, by służyły one prawdziwej demokratyzacji Czarnego Lądu oraz dały solidną podstawę pod budowanie przyszłości na bazie wzajemnego porozumienia, pokoju i sprawiedliwości. Do urn pójdą m.in. mieszkańcy Angoli, Zimbabwe i Madagaskaru.
Międzyregionalna konferencja biskupów Afryki Południowej IMBISA przypomniała, że niestety w tej części Czarnego Lądu wybory naznaczone były zbyt często oszustwami, przemocą i zastraszeniami, co znacznie utrudniało proces demokratyzacji. W trosce o dobro wspólne trzeba w naszym życiu politycznym większego zaangażowania na rzecz tych Afrykanów, którzy znajdują się na marginesie życia społecznego, politycznego i gospodarczego, wskazują biskupi Afryki Południowej, apelując jednocześnie o prawdziwsze zaszczepienie w życiu Czarnego Lądu wartości chrześcijańskich.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.